A przed komputerem jest wiceminister obrony, wiceprezes partii Porozumienie Jarosława Gowina, poseł klubu PiS Marcin Ociepa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie ministrze, ile razy zebrał się od czwartku, od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Komitet do Spraw Bezpieczeństwa kierowany przez wicepremiera Kaczyńskiego?
To jest pytanie, panie redaktorze, do kancelarii premiera.
I do pana, jak pan jest wiceministrem obrony, by pan nie brał udziału w takim posiedzeniu.
Żeby się zbierał w ostatnich dniach Komitet Bezpieczeństwa, natomiast nie do końca rozumiem, dlaczego miałby się spotkać w związku z wyrokiem Trybunału.
Bo od wyroku Trybunału mamy na ulicach wielotysięczne protesty i jednocześnie mamy pandemię. Nie widzi pan zagrożenia dla bezpieczeństwa?
No ale celem tego komitetu nie jest zarządzanie kryzysowe, ani kierowanie bezpośrednio służbami państwowymi, zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom i mieniu.
Do zadań komitetu należy między innymi, proszę pozwolić wyjaśnić naszym słuchaczom, do zadań komitetu należy między innymi zapewnienie koordynacji wykonywania przez Radę Ministrów i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa. Sądzę, że jest materia do zajmowania się czymkolwiek przez taki komitet.
Panie redaktorze, pełna zgoda, natomiast to, co pan odczytał, proszę jeszcze raz zinterpretować. Jednoznacznie tam jest mowa o zarządzaniu organami państwa, które zajmują się w tym wymiarze strategicznym, długoterminowym, długofalowym. No, komitet dzisiaj nie ma takiej potrzeby, żeby koordynować działania ministrów w kontekście wyroku Trybunału. Jeśli pan mówi o tych przypadkach smutnych, które obserwujemy, jeśli chodzi o przemoc fizyczną, czy próby profanacji kościołów, niszczenie mienia, pomników, to tym się zajmuje na bieżąco policja. Nie ma potrzeby jakichś nadzwyczajnych środków czy ruchów ministerstw w tym zakresie.
To pytanie do polityka, panie pośle. Czy Porozumienie Jarosława Gowina, pana partia, pisze ustawę, która znowelizuje przepisy aborcyjne?
Jesteśmy na stanowisku, że absolutnie jest wymagana taka inicjatywa. Będziemy rozmawiać o tym z naszymi koalicjantami.
Jesteśmy na stanowisku, że jest wymagana. A ja pytam, czy państwo piszą taką ustawę, będąc na tym stanowisku?
Panie redaktorze, my jesteśmy częścią Zjednoczonej Prawicy i na pewno na pierwszym miejscu będziemy chcieli o tym rozmawiać z naszymi koalicjantami, a nie pisać od razu ustawę i ich tą ustawą zaskakiwać.
Wasz koalicjant już mówi ustami rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny orzekł to, co jest w Konstytucji, potwierdził linię orzeczniczą Trybunału na przestrzeni lat, nie stwierdził nic nowego. W żaden sposób nie daje to konieczności jakiejś drogi legislacyjnej.
Panie redaktorze, no znamy wypowiedzi pana marszałka Terleckiego także z wczoraj, gdzie nie wykluczał tego typu inicjatywy. W związku z tym będziemy o tym rozmawiać. Ta sprawa jest dość świeża, nie ma tutaj jeszcze rozstrzygnięć, ale uważam, że warto się nad tym pochylić, żeby pewne wątpliwości w tym zakresie rozwiać. I tak, jeśli pan redaktor o to pyta, Porozumienie Jarosława Gowina jest za tym, żeby doprecyzować te zapisy w taki sposób, żeby jednoznacznie chroniły dzieci z zespołem Downa. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zabijania tych dzieci. Natomiast oczywiście są skrajne, rzadkie przypadki wad letalnych, które sprawiają, że dane dziecko po prostu niestety się nie urodzi żywe albo umrze tuż po urodzeniu. I w takiej sytuacji decydować o tym powinna kobieta.
Dlatego właśnie pytam, czy Porozumienie Jarosława Gowina zaproponuje przepisy, które sprawią, że możliwe będzie przerwanie ciąży, gdy płód ma wady prowadzące do bezmózgowia czy bezczaszkowia, albo gdy istnieje podejrzenie na przykład zespołu Edwardsa.
Tak, będziemy proponować przepisy, natomiast nie chcę przesądzać, w jakim kształcie będzie ta inicjatywa legislacyjna, to znaczy kto będzie wnioskodawcą, czy to wspólnie Zjednoczona Prawica, to wszystko zależy od tych rozmów, ale tak polskie prawodawstwo powinno zmierzać w tym kierunku, żeby nie zmuszać kobiet do heroizmu. Natomiast z drugiej strony absolutnie należy chronić to życie, które ma szansę po prostu normalnie funkcjonować i te dzieci, które mają szansę normalnie się urodzić i funkcjonować.
Czy złożycie taki projekt przepisów, jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie nim zainteresowane?
Panie redaktorze, no wie pan, że byłoby to bardzo niedyplomatyczne, gdyby teraz składać takie deklaracje. Wiemy, że w Prawie i Sprawiedliwości wiele osób podziela nasz pogląd na tę kwestię i wierzę, że nie będzie problemu z osiągnięciem konsensusu w tym zakresie. Znacznie większe wyzwanie jest później dalej, żebyśmy też osiągnęli konsensus co do tego, że państwo powinno konsekwentnie chronić to życie, także po urodzeniu. Mówię tutaj o wsparciu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, ale także dorosłych niepełnosprawnych, tych niesamodzielnych.
No właśnie, minister Marlena Maląg dzisiaj w Sejmie mówiła tak. Rząd Zjednoczonej Prawicy przygotował program kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem. To jest kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. I tu się zastanawiam, czy ona jest tak kompleksowa naprawdę, jak mówi pani minister, skoro Porozumienie Jarosława Gowina, pana partia, po raz kolejny przypomnę, zgłasza swoje postulaty dość daleko idące, jeśli chodzi o wsparcie osób z niepełnosprawnością. Mówicie na przykład tak. Trzeba radykalnie podnieść miesięczne świadczenie socjalne dla opiekuna niesamodzielnego dziecka z niepełnosprawnością do wysokości średniego wynagrodzenia.
Panie redaktorze, to, co dzisiaj zrobił Rząd Zjednoczonej Prawicy dla osób niepełnosprawnych, jest bezprecedensowe. Rzeczywiście wprowadzone świadczenia przez rząd prawicy. Mówił o tym dzisiaj pan minister Wdówik, wiceminister Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poszły najdalej w kierunku osób niepełnosprawnych. Natomiast widzimy, że konieczne jest, czy tak uważamy, pójście jeszcze dalej. Będziemy tych środków szukać i szukać także takich mechanizmów prawnych, które pozwolą te środki wypłacać. Szanowni Państwo, naprawdę rolą nas jako polityków, tak rządzących przede wszystkim, jest absolutnie zapewnić tym ludziom, którzy opiekują się dzisiaj dziećmi niepełnosprawnymi, a także niesamodzielnymi dorosłymi niepełnosprawnymi, no takie poczucie bezpieczeństwa, które pozwala im w 100%, tak jak to jest dzisiaj, 24 na dobę zajmować się tymi osobami.
Panie ministrze,
taka postawa rodzica, opiekuna zasługuje na najwyższy szacunek i wymagane jest także wsparcie państwa w tym zakresie.
Bez dwóch zdań. A może czas na referendum w sprawie aborcji?
Panie redaktorze, ja mam poglądy jednoznacznie antyaborcyjne, natomiast tak, w demokracji spór jest czymś naturalnym i powinien być rozstrzygany procedurami demokratycznymi, to znaczy albo głosowaniem w wyborach, albo głosowaniem parlamentarnym, albo referendum. I jeśli zmienimy konstytucję, to ja ten wyrok czy wynik takiego referendum bym uszanował.
Ale gdyby znalazło się na przykład pół miliona obywateli, panie ministrze, którzy domagają się takiego referendum, przynoszą do Sejmu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie aborcji, poparłby pan taki wniosek?
Ja uważam, że należy, jeżeli obywatele zbiorą tak dużą ilość podpisów, należy te wnioski głosować i takie referendum ogłosić. Na pewno zwracam uwagę pana redaktora i naszych szanownych słuchaczy, że na tym polega cały problem z opozycją, że opozycja nie ukrywa, że celem tych protestów i ich zaangażowania, a także podgrzewania emocji społecznych, także uciekanie się do przemocy, jest obalenie rządu.
Panie ministrze, więc kiedy szliście do wyborów, to tutaj dopowiem tylko naszym wyborcom, słuchaczom.
Opozycji schodzi na dalszy
panie
plan,
ministrze,
bo gdyby mieli, panie rektorze, proszę mi pozwolić ostatnie zdanie dokończyć słowa.
Przenosimy
słowa,
się do internetu, ale zanim chciałbym, żeby nasi słuchacze usłyszeli, z czym Zjednoczona Prawica szła do wyborów. Mówiliście wtedy tak, jeśli ktoś zbierze pół miliona, ewentualnie milion podpisów, to Sejm nie powinien głosować nad tym, czy takie referendum przeprowadzić, tylko po prostu zarządzić takie referendum. Pamięta pan?
Tak, ale panie redaktorze, to ja dokładnie to powiedziałem.
Że nie, pan powiedział, że Sejm powinien przegłosować takie referendum.
No, ale tak dzisiaj stanowi prawo, że to Sejm, nie ma automatyzmu dzisiaj. Sejm musi to przegłosować, więc w tym sensie o tym powiedziałem, ale pan mnie zapytał, czy ja uważam, że powinien przegłosować. Tak powinien.
Marcin
takie referendum powinno zostać rozpisane.
Wiceprezes Partii Porozumienie Jarosława Gowina, wiceminister obrony jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Serdecznie zapraszam. Marcin Ociepa nieustająco z nami. Panie ministrze, premier Morawiecki mówi tak.
Panie redaktorze, jeżeli tylko mogę, bo ja chciałem właśnie dokończyć tą myśl, bo to jest myślę istotne, że właśnie gdyby opozycji naprawdę zależało na tym, żeby dać ten wybór, to dążyliby do zmiany konstytucji, to znaczy zebraliby podpisy. Zamiast agresji na ulicach i profanacji kościołów, zbieraliby podpisy pod zmianą konstytucji i przekonywaliby Polaków, by w referendum opowiedzieli się za zmianą tego prawa. Tego nie robią, idą na skróty, dlatego że ich celem jest dzisiaj tylko ominięcie procesu wyborczego i obalenie rządu po to, żeby samemu wrócić do władzy.
Premier Morawiecki mówi tak, dramaty, które przeżywają kobiety, kiedy dowiadują się o bardzo poważnych chorobach genetycznych płodu, są niewyobrażalne. Każdy może tylko nad nimi się pochylić. pochylić. Kobiety nie powinny być zmuszane do aktów heroizmu. Czy kobieta nosząca w sobie dziecko z wadami letalnymi i nie mająca wyboru, nie mogąca podjąć decyzji o możliwości przerwania ciąży, jest zmuszana pana zdaniem do heroizmu?
Panie redaktorze, to są tematy, które wymagają olbrzymiej pokory i szacunku. Mi dzisiaj naprawdę bardzo trudno się wypowiadać, dlatego że matka, która staje przed tego typu sytuacją, powinna na pewno otrzymać wielkie wsparcie, wyrazy solidarności i naprawdę jest trudno dzisiaj o tym mówić. Na pewno to jest heroizm. To jest heroizm i dzisiaj powinniśmy robić wszystko, żeby tę postawę szanować. Natomiast oczywiście, jeśli pan pyta, jeszcze raz powtórzę te słowa, które już wypowiedziałem, a później pan przytoczył te same słowa premiera Morawieckiego. No nie można do heroizmu zmuszać. Dlatego tak, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wadami letalnymi, tymi, które uniemożliwiają no po prostu urodzenie się temu dziecku, życie normalnie na świecie, no to w takiej sytuacji powinna decydować kobieta. Ja uważam, że zawsze aborcja jest złym wyborem, ale to jest mój prywatny światopogląd. Państwo nie powinno zmuszać.
Premier Morawiecki mówi też tak, apeluje do mediów o niepodsycanie tego sporu. Apeluje do wszystkich mediów o łagodzenie tego sporu. Nie wiem, czy miał pan okazję dzisiaj podejrzeć na przykład telewizję TVP Info. Tam na ekranie do obrazków z Sejmu pojawiały się takie paski z takimi tekstami. Opozycja chce sparaliżować państwo. Opozycja chce anarchii w czasie pandemii. I wreszcie lewicowy faszyzm niszczy Polskę. Czy to, jak relacjonuje te protesty i wydarzenia wokół sporu aborcyjnego telewizja publiczna dla pana jest przykładem łagodzenia sporu zgodnie z prośbą pana premiera?
Panie redaktorze, realizacja misji mediów publicznych przez telewizję publiczną nie cieszy się moim pełnym wsparciem. Zdarzają się bardzo dobre programy i bardzo dobrzy dziennikarze, ale zdarzają się też takie sytuacje, których wolałbym w telewizji publicznej nie oglądać.
Czy pasek lewicowy faszyzm niszczy Polskę cieszy się pana wsparciem?
Panie redaktorze, mnie bardziej interesuje to, żebyśmy nazwali rzeczy bardzo precyzyjnie po imieniu. Otóż te grupy osób, które protestują...
Nie, panie ministrze, to nazwijmy precyzyjnie po imieniu. Pana stosunek do takiego paska na ekranie telewizyjnego.
Ale panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale ja nie czuję się w obowiązku komentowania pasków telewizji jednej czy drugiej. No, to już jest misja i rola dziennikarzy i ich własna odpowiedzialność, jak realizują swój etos dziennikarza.
Wydaje mi się, że mamy do czynienia z telewizją publiczną, która w bardzo konkretny sposób jest powiązana odpowiedzialnością z władzami w państwie i nie da się odciąć i przeciąć tej odpowiedzialności, panie ministrze.
Panie redaktorze, na pewno jest tak, że wśród tych protestujących są ekstremiści, którzy łamią prawo, którzy uciekają się do przemocy i którzy wykorzystują aborcję do uderzenia na przykład w kościół. No więc oczywiście mam do czynienia z sytuacją niebezpiecznych zachowań i te rzeczy też trzeba nazywać po imieniu. To znaczy oprócz ludzi protestujących zupełnie szczerze przeciwko takiej, a nie innej interpretacji konstytucji przez Trybunał Konstytucyjny, mamy takich, którzy te protesty wykorzystują do radykalizacji nastrojów i do burzenia porządku publicznego. I czasem nazwanie tego po imieniu jest dość istotne. Nie wiem, czy nazwałbym to faszyzmem, ze względu na pewno doświadczenia historyczne Polski, ja bym unikał tego typu porównań.
Wczoraj wiadomości TVP pokazały moment, gdy kierowca samochodu wjechał w protestujących i uciekł z miejsca wypadku. Reporter TVP opowiedział tę sytuację tak, zacytuję. W tym przypadku kierowca nie opanował emocji. Doszło do potrącenia dwóch uczestników manifestacji. Nie było słowa o tym, że kierowca uciekł z miejsca wypadku. Dlaczego jako polityk godzi się pan na to, żeby telewizja publiczna tak właśnie wyglądała?
Ale panie redaktorze, jestem trochę zaskoczony pańskimi pytaniami, dlatego że jestem przyzwyczajony do naszych rozmów, które rozstrzygają czy podejmują bardzo ważne kwestie społeczne związane z funkcjonowaniem państwa.
Pana zdaniem to nie jest ważna kwestia społeczna.
A pan mnie pyta o jedną czy drugą wypowiedź dziennikarza. Niech to ocenia czy Rada Etyki Mediów, czy wewnętrzne komisje w telewizji, czy ten materiał był właściwy. Nie ma żadnej wątpliwości, że w sytuacji, w której ktoś potrąca samochodem kogokolwiek, jakiegokolwiek pieszego, jest sytuacją, a jeszcze ucieka z miejsca zdarzenia, jest sytuacją, która podlega pod kodeks karny, więc nie ma żadnych powodów, żeby to w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać.
To proszę pozwolić, że wyjaśnię i odpowiem na pana zaskoczenie. Otóż kiedy Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica były w opozycji, w swoim programie tak pisaliście o mediach z czasów przed 2015 rokiem. Pozytywnej ocenie rządu towarzyszył nieustanny atak na opozycję i gotowość uczestniczenia nawet w kombinacjach operacyjnych zmierzających do kompromitowania opozycji lub też osłaniania władzy w trudnych momentach. Czy może pan na dzisiaj powiedzieć, że taki model, o którym pisaliście w swoim programie wyborczym, nie jest dzisiaj realizowany w mediach publicznych?
Panie redaktorze, przepraszam bardzo, no ale wydaje mi się, że znacznie poważniejszym zjawiskiem, które obserwujemy, jest zamach na porządek publiczny w naszym państwie. I naprawdę to winowajcą tego nie jest telewizja publiczna. Można mieć wiele zastrzeżeń do tego, jak funkcjonuje telewizja publiczna, ale to, co dzisiaj obserwujemy, jest raczej dziełem, jeśli już, to innych niektórych mediów, które mają charakter antyrządowy, które mają charakter w gruncie rzeczy antypaństwowy, podsycają te nastroje, ukrywają prawdę o agresji, przemocy fizycznej i atakach na polskie kościoły, przerywaniu mszy świętych, naruszaniu wolności religijnej. Więc wydaje mi się, że te zjawiska, które są wprost uderzeniem w fundamenty państwa demokratycznego, powinny być przedmiotem debaty publicznej daleko bardziej niż jeden czy drugi materiał telewizji publicznej w tym zakresie. Dzisiaj to, co się dzieje, jest w sposób skandaliczny relacjonowane przez media, niektóre media prywatne i o tym też moglibyśmy porozmawiać.
Panie ministrze, czy porozumienie Jarosława Gowina przyłoży rękę do dekoncentracji mediów?
Tak, ale to wszystko zależy, jakie będą wyglądały ostateczne zapisy. My deklarowaliśmy, że jeżeli one będą spełniać normy europejskie, będą wzorowane także na innych rozwiązaniach w Europie, to nie ma żadnych powodów, żebyśmy nie szli w kierunku tych przepisów.
Czy chcecie, żeby na przykład spółki Skarbu Państwa przejmowały, kupowały stacje radiowe czy stacje telewizyjne nadające w Polsce?
Nie, my nie chcemy przede wszystkim, żeby była sytuacja taka, że duży kapitał, w tym kapitał zagraniczny, będzie wpływał na procesy, w sposób nieuprawniony na procesy demokratyczne w kraju.
Tak, tylko pytam o konkretną zapowiedź wicepremiera Piotra Glińskiego, odpowiedzialnego za sferę medialną w rządzie, który w RMF FM mówił tak, tam gdzie będzie to możliwe, spółki państwowe najprawdopodobniej powinny kupować media.
Panie doktorze, nie znam tej wypowiedzi jako poseł.
Ale zna pan sam pomysł, sam projekt, sam pomysł na to, jak to może wyglądać.
Nie rozmawialiśmy o tym. Wolałbym przeczytać konkretne zapisy, jak to zostanie ujęte ustawowo. Zwracam uwagę, że w wielu państwach europejskich są przepisy, które chronią państwa przed znacznym przepływem kapitału, który przejmuje media i tworząc pewien, bym powiedział, kordon informacyjny, no, manipulują opinią publiczną. No to są rzeczy, które dla państwa demokratycznego są groźne. No dzisiaj obserwujemy na wschodzie chociażby wojny, objawy wojny hybrydowej. Media są ważnym, mogą być ważnym instrumentem, są wielkim darem w demokracji, ale mogą być też zagrożeniem.
Panie ministrze, czy Zjednoczona Prawica zgłosi swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich?
Nie wiem, no ta decyzja jeszcze nie zapadła. No,
termin mija dzisiaj.
Na pewno powinna.
Termin mija dzisiaj. Nie było rozmów koalicyjnych, uzgodnień koalicyjnych w tej sprawie?
My mamy uzgodnienie takie, że poprzemy kandydata Prawa i Sprawiedliwości zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, natomiast dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać o tym z naszymi koalicjantami.
Czyli w ciemno poprzecie, niezależnie od tego, kto to będzie?
Nie, nie, oczywiście, że nie, dlatego tylko mówię, że Prawo i Sprawiedliwość ma w tym zakresie pierwszeństwo zgłaszania kandydata. My oczywiście będziemy o tym rozmawiać. Póki co nam nie przedstawiono kandydatury, o której mógłbym się wypowiadać.
A dopuszczacie taką możliwość, jeśli chodzi o porozumienie, że popieracie kandydata Prawa i Sprawiedliwości, który jest aktualnym posłem, aktualnym senatorem albo aktualnym ministrem w rządzie Zjednoczonej Prawicy?
Czy przepisy te zabraniają takiej sytuacji?
Nie, pytam o to, czy dopuszczacie taką możliwość. Bo wcześniej pojawiały się zarzuty upolitycznienia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, padające ze strony polityków PiS-u.
Ale to, panie redaktorze, my te upolitycznienie obserwujemy, odkąd rzecznikiem został Adam Bodnar. Nie trzeba być byłym posłem czy ministrem, żeby upolitycznić urząd, ideologizować urząd, który się sprawuje. I mówi o tym z wielkim ubolewaniem.
Rozumiem, ale czy zgłoszenie kandydata, który jest posłem, albo jest senatorem, albo jest ministrem, nie jest także upolitycznieniem tego urzędu?
Nie mam takiego poczucia. Sprawowanie mandatu poselskiego nie jest niczym zdrożnym, czymś dyskwalifikującym.
Poza tym, że jest się na przykład członkiem partii politycznej.
Wie pan, panie redaktorze, ja chyba jestem jednym z niewielu posłów Zjednoczonej Prawicy, którzy odpowiedzieli i spotkali się z kandydatką na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Mieliśmy taką rozmowę o tej funkcji. Pani kandydatka, pani mecenas przedstawiała swoją wizję. Ja wówczas powiedziałem o tym, że jako były radny, samorządowiec, a dzisiaj poseł, uważam, że każdy radny i każdy poseł powinien być po trochu rzecznikiem praw obywatelskich. I myślę, że jeżeli ktoś sprawuje swój urząd, przepraszam, mandat poselski, czy mandat radnego w samorządzie, z takim poczuciem misji, że ma reprezentować obywateli, że ma ich chronić, że ma ich osłaniać w relacjach z administracją państwową czy samorządową, to rozumie, że to będzie ten urząd dobrze wykonywał.
Ale dlaczego nie głosował pan za kandydaturą pani mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Blusz? W Sejmie. Ona była jedyną
dlatego,
kandydatką.
Że jestem głęboko przekonany i także późniejsze wypowiedzi to potwierdziły, że byłaby to powtórka z kadencji Adama Bodnara, czyli jednak rzecznika, który się kieruje pewną konkretną ideologią, a tego wolałbym uniknąć.
Czyli rozumiem, że jeśli będzie to kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który jest posłem albo senatorem albo ministrem, to on się nie będzie kierował konkretną ideologią.
Głęboko wierzę, że nie.
Panie ministrze, a czy porozumienie Gowina
nie
popiera...
Nie do końca w ogóle, panie redaktorze, jeszcze, jeżeli mogę jedno zdanie, nie do końca widzę, żeby była go w ogóle przestrzeń dla Rzecznika Praw Obywatelskich do tej aktywności, chyba że będzie nadgorliwy, tak jak było to w przypadku Adama Bodnara. Ja bym chciał, żeby rzecznik był po prostu blisko obywateli, żeby chronił tych obywateli, wstawiał się za nimi symetrycznie. I myślę, że to jest ta rola. Nie widzę tutaj żadnego pola dla ideologii.
No, zarzuca pan kandydatce, która była, że kierowałaby się ideologią, a potem pan mówi, że nie widzi pan przestrzeni do takiego działania. Troszkę tego nie rozumiem.
Nie, jeszcze raz. Rzecznik, który ma dobre intencje, kandydat, bez względu na to, czy ma lewicowy, czy prawicowy światopogląd, bo przecież mamy różne poglądy jako obywatele. Jeśli będzie patrzył na to przez pryzmat tego, że ma służyć ludziom, ma ich chronić, ma być blisko nich, to będzie ten urząd dobrze sprawował. Nie powinien się kierować ideologią, to powiedziałem.
Panie ministrze, a czy porozumienie Gowina popiera pomysł wprowadzenia osoby pełniącej obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich?
Nie znam takiego pomysłu.
No jest taki pomysł nieoficjalny, czy krążący gdzieś wśród polityków, że można wprowadzić ustawą takie stanowisko do czasu wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
Musiałbym zobaczyć znowu przepisy konkretne, które by o tym mówiły. Na pewno chciałbym, żebyśmy jak najszybciej wybrali Rzecznika Praw Obywatelskich.
No to musi być kandydat najpierw zgłoszony, a wy go nie zgłaszacie. No to idźmy dalej, panie ministrze. Jakie zadanie otrzyma Żandarmeria Wojskowa we wspieraniu policji?
No, powiedział pan jakie, będzie wspierać policję.
To gdyby pan zechciał rozwinąć, co się kryje pod słowami pomoc policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bo tyle wiemy z dokumentu rządowego.
Panie redaktorze, tego typu zarządzenie było wydawane w Polsce bodajże 20 kilka razy. W różnych sytuacjach.
To wszystko wiemy, panie ministrze. Ja pytam
wojskowa...
o konkretną odpowiedź. Co tam się kryje pod tymi słowami? Co żandarmeria będzie mogła robić, pomagając policji?
Ale to ja właśnie mówię, panie, to co robi od lat.
Jasne, to znaczy, ja nie wiem, co robi
od lat. To, o co jest proszona przez policję, bo to wówczas to policja zgłasza zapotrzebowanie. Dzisiaj w związku z tym, że w tym zarządzeniu jest wprost wskazane, że chodzi o walkę z epidemią, chodzi o wsparcie przy kontroli kwarantanny, przestrzegania kwarantanny przez obywateli, czy wspólne patrole ulic.
Czy tylko? Czy żołnierze będą mogli? To sprawdźmy katalog działań, które wypisałem sobie jako możliwe do wykorzystania przez żandarmerię wojskową. Wylegitymować każdego, zatrzymać w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa, przeprowadzić kontrolę osobistą. Żandarmeria będzie mogła to zrobić.
Ale panie rektorze, no może cały czas.
Zastosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet w określonych przypadkach użyć broni palnej.
Ale może cały czas.
Okej. Okay. Czy funkcjonariusze żandarmerii wojskowej...
Żandarmeria to jest nieporozumienie. Szanowni panie państwo, nie doszukujcie tutaj się jakiegoś drugiego dna. Żandarmeria wojskowa to jest policja wojskowa. Po angielsku military police w innych krajach tak to się nazywa. I ma uprawnienia takie jak policja, tyle że jest utworzona po to, żeby dbać o porządek w wojsku.
Na co dzień jednak działa w wojsku.
Kiedy żandarm zobaczy, że ktoś łamie prawo, jest świadkiem przestępstwa, ma obowiązek zareagować. Powiem więcej, każdy z nas, obywateli, ma obowiązek zareagować.
To jasne.
Co roku, kilka razy w roku nagradzamy funkcjonariuszy, nie tylko policji, ale także żołnierzy, którzy nawet po służbie reagują w sytuacji, kiedy dzieje się komuś krzywda, stają w czyjejś obronie albo w obronie prawa. I to jest zupełnie naturalna postawa obywatelska.
Pytam i wydaje mi się, że mam prawo o to wszystko zapytać, panie ministrze, i nie rozumiem pana zdziwienia tymi pytaniami. One są dość oczywiste i proste, wręcz banalnie proste. Czy funkcjonariusze żandarmerii wojskowej będą pomagali policjantom w czasie interwencji na protestach ulicznych?
Nie, dlatego że nie są ku temu przeszkoleni.
Czyli nie ma takiej możliwości, żeby żandarmi wojskowi pojawili się na protestach ulicznych.
Nie, nie, panie dyrektorze, tylko wówczas, jeśli akurat będą w patrolu z policją i będą świadkami przestępstwa, jestem przekonany, że zareagują. Natomiast jeśli pan pyta, czy my będziemy kierować żandarmerię do zabezpieczania protestów społecznych, to absolutnie to nie będzie miało miejsca, ponieważ nie takie są zadania, ani charyzmat żandarmerii wojskowej.
Panie ministrze, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z planowanego na teraz w Sejmie głosowania piątki dla zwierząt?
To jest pytanie do marszałka Sejmu, dlaczego zapadły takie decyzje.
A koalicjant nie tłumaczył wam tego działania?
Będziemy dzisiaj mieli spotkanie, więc myślę, że ten temat także zostanie poruszany. No ale to dobrze. Szanowni państwo, mamy dzisiaj, ja akurat tę decyzję pochwalam, mamy dzisiaj dość duże emocje społeczne, także protesty na ulicy. Mamy znaczny wzrost zachorowań na COVID. Wydaje się, że należy ograniczać sytuacje, które gdzieś tam eskalują, protesty społeczne, a ten temat wzbudza emocje.
A czy wicepremier Gowin uratuje przedsiębiorców przed kolejnym lockdownem?
Pan premier Gowin robi wszystko, żeby do tego lockdownu nie doszło. My cały czas argumentujemy, zwracamy uwagę, że z powodu lockdownu będziemy mieli spadek PKB, wzrost bezrobocia i skutki społeczne tego typu sytuacji, gdzie firma bankrutuje albo ktoś traci pracę, także mogą być tragiczne i powinniśmy robić wszystko, żeby tego unikać.
Rozumiem, ale w rządzie, dlatego kiedy jest dyskusja między ministrami, to minister Gowin mówi nie wprowadzajmy lockdownu, dobrze rozumiem?
Tak. Tak, dzisiaj taka jest jednoznaczne stanowisko ministra rozwoju, pana premiera Jarosława Gowina. Stara się w większym stopniu jednak wspierać i ten pakiet kolejny, który był ogłoszony i wczoraj, ale w zasadzie każdego dnia są konsultacje w Ministerstwie Rozwoju z przedsiębiorcami, z kolejnymi branżami. No to, co zostało przedstawione wczoraj przez premierów Morawieckiego i Gowina, no też jest bardzo takim wyraźnym wyjściem naprzeciw przedsiębiorcom, że będzie płacone za postojowe, no to te wszystkie osłonowe kwestie. Więc jest to na pewno naszą intencją jest precyzyjna odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, bo lockdown jest takim trochę słowem, sformułowaniem publicystycznym, bo proszę pamiętać, że myśmy w Polsce nigdy nie mieli lockdownu w takim wymiarze, o którym często dziennikarze mówią.
Senat dołożył do ustawy covidowej taki pomysł, żebyśmy na czas epidemii i jeszcze 3 miesiące po jej ustaniu przywrócili handel w niedzielę. Porozumienie poprze tę poprawkę?
No na pewno nie zrobimy tego bez uzgodnienia z naszymi koalicjantami. No generalnie umówiliśmy się na zmianę prawa, jeśli chodzi o handel w niedzielę, by chronić pracowników.
Tylko sytuacja dzisiaj... jest teraz wyjątkowa. Nowa sytuacja, w której być może trzeba zareagować.
Reagujemy, wydaje się, że znacznie i bardziej precyzyjnie i skuteczniej niż proponują to senatorowie opozycji. Skala pomocy finansowej państwa dla polskich przedsiębiorców jest bezprecedensowa. To są setki miliardów złotych, które wpompowujemy w gospodarkę, wspieramy polskich przedsiębiorców i to przynosi bardzo konkretne, wymierne efekty. Dzisiaj gmeranie w tym prawie dotyczącym handlu niedzielnego ma wyłącznie podłoże polityczne, nie jest realną pomocą, na którą liczą przedsiębiorcy.
Panie ministrze, ile kobiet w Ministerstwie Obrony Narodowej zapowiedziało, że jutro nie przyjdzie do pracy, bo chcą wziąć udział w proteście, w strajku kobiet przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego?
To nie jest pytanie do mnie. Żaden z moich najbliższych współpracowniczek nie zadeklarowało takiej woli, a w skali urzędu to jest pytanie do kadr, do dyrektora generalnego. Ja nie znam żadnego takiego przypadku.
Myśli pan, że nie będzie strajku kobiet w Ministerstwie Obrony?
No nie znam takiego przypadku, natomiast proszę wybaczyć, to są urzędnicy, mają swoje poglądy polityczne różne. Ja się nie spodziewam jakiegoś masowego ruchu w tym zakresie.
Wiceminister obrony, wiceprezes partii Porozumienie i poseł klubu Prawo i Sprawiedliwość Marcin Ociepa był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Marcin, dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.